Dzień dobry. Radiowe gawędy o przyrodzie, świąteczne radiowe gawędy o przyrodzie. Tradycyjnie radio UWM i tradycyjnie Wojciech Gotkiewicz. No, święta za pasem, nawet już chyba szybciej. Wiem, że wszyscy się gdzieś tam uganiamy, gdzieś tam krzątamy, żeby wypadły jak najlepiej, jak wypadną, pewnie jak zawsze. No właśnie, i znowu zastanawiałem się, o czym wam dzisiaj opowiedzieć i tak sobie pomyślałem, że zacznę o Wojtku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale czas temu jakiś opowiadałem o bocianie, którego sobie sam ochrzciłem tutaj na antenie, nazywając go Wojtkiem, bo wcześniej miał tylko jakiś tam numer i nie brzmiało to dobrze. No więc postanowiłem, że będzie Wojtkiem, czyli będzie moim imiennikiem. Wojtek, jak być może pamiętacie, poleciał sobie taką dosyć zawiłą trasą do Egiptu i tam obijał się nad Morzem Czerwonym. No właśnie, skontaktowałem się z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, z Krzyśkiem Witbrodem, dyrektorem, i Kubą Maziarzem, człowiekiem od edukacji, żeby zapytać, co nasz Wojtek porabia. No, okazuje się, że z Wojtkiem jest dosyć ciekawie. Mianowicie Wojtek, też przypomnę, to jest taki bocian, który już 2 lata z rzędu przylatywał do Krutyni, czyli tam, gdzie mieści się siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego i gdzie mieści się ośrodek rehabilitacji, czyli taki, no, taki trochę dom wojtkowy, 28 lutego. 2 lata z rzędu punktualnie meldował się na Mazurach 28 lutego. No więc byłem ciekaw, czy już tam przestępuje z nogi na nogę. I okazuje się, że i owszem, dlatego że 29 października Wojtek poderwał się do lotu z miejscowości Sharm el-Sheikh w Egipcie i ruszył w stronę, no i tutaj sobie słabo wybrał, bo ruszył sobie w stronę Izraela, gdzie dotarł 31 października. I dotarł tak pechowo, znajduje się w tej chwili prawdopodobnie, zaraz wyjaśnię dlaczego to prawdopodobnie, niedaleko miejscowości Berszewa. Jeżeli ktoś sobie popatrzy na mapę, to zobaczy, że to jest około 30 km od strefy Gazy, więc no, teren obecnie dosyć niespokojny, żeby nie powiedzieć bardzo niespokojny. I tam zaczął się problem z Wojtkiem, ponieważ zaczął wariować jego nadajnik, jego loger. I są takie podejrzenia, że prawdopodobnie no jest to wynikiem czy skutkiem zakłóceń, które czy to armia izraelska, czy to, nie wiem, armia, jakaś tam armia sojusznicza czyni. Bo loger rzeczywiście głupieje, no i w tej chwili wszyscy czekają, żeby albo zmienił miejsce pobytu, czyli wyszedł spoza pola oddziaływania tych zakłócaczy, czy jak to tam się nazywa. No w każdym razie trzymamy kciuki, wy też trzymajcie. Miejmy nadzieję, że 28 lutego Wojtek cały i zdrowy wróci na Mazury, wróci do nas. No opowiedzieć nie opowie, no ale rzeczywiście wraca z dużymi przygodami. No dobrze, czyli na razie z Wojtkiem raczej wszystko jest dobrze. No w każdym razie loger pokazuje, że ptak jest w ruchu, czyli no nie zginął. No więc kontynuujemy temat. Temat właśnie śledzenia wędrówek ptaków. Skąd się to wzięło, po co się to wzięło i jak to w tej chwili wygląda. Kiedyś nie wiedziano, co się dzieje z ptakami. Od po prostu przychodziła jesień, potem przychodziła zima i niektórych ptaków nie było. No koncepcji było co niemiara. No, w przypadku jaskółek na przykład podejrzewano, zresztą jeżyków również, już podejrzewam, że nie bardzo odróżniano od siebie te ptaki. Podejrzewano, że zimują zagrzebane w mule gdzieś na dnie zbiorników wodnych. No i tak sobie myślano i tak sobie wierzono aż do roku 1890, kiedy to w niewielkiej miejscowości Viborg w Danii pewien nauczyciel Hans Christian Mortensen postanowił raz na zawsze rozwiązać czy rozwikłać ten problem i dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z ptakami, kiedy ich już po prostu w jego rodzinnym Viborgu nie ma. No więc nasz pan Mortensen, tak jak wspomniałem, nauczyciel, zresztą niedoszły teolog, niedoszły lekarz i niedoszły naukowiec zoolog, gdyż ornitologia była jego tylko pasją, jego takim hobby, wymyślił sobie, że trzeba te ptaki jakoś oznaczyć i być może, jeżeli ptak no, nie zanurkuje w tym mule, tylko przeniesie się gdzieś dalej, to ktoś ten znaczek odczyta i go zawiadomi. No więc w ten sposób pojawiły się pierwsze obrączki. Pierwsze były cynowe i jako niewygodne, ciężkie, nie zdały swojego egzaminu. Więc w 1899 roku, nie wiem dlaczego panu Mortensenowi zajęło to aż 9 lat, no ale zajęło, a może młyny czasu w Danii mielą wolniej, wymyślił, że obrączki powinny być aluminiowe. Wymyślił i skonstruował i od razu poszedł na całość i zaobrączkował 164 szpaki ze swojej miejscowości i wypuścił je po prostu w powietrze. Na obrączce był numer, indywidualny numer każdego szpaka i nazwa miejscowości, czyli przypomnę po raz trzeci Wiborg. Szczerze mówiąc nie natrafiłem na informację, czy miał jakiekolwiek sygnały, co stało się z tymi szpakami. No niemniej jednak jest ojcem i stworzycielem właśnie obrączkarstwa, to dzięki niemu ta forma pozyskiwania informacji na temat wędrówek, na temat migracji ptaków rozwinęła się aż do naszych czasów i rozwija się dalej, ale o tym po kolei. No właśnie, jak to się działo w Polsce? No my też możemy poszczycić się już długą tradycją, ponieważ pierwsza polska stacja badania wędrówek ptaków została założona w 1931 roku przy Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie, no bo gdzie, a jej kierownikiem był znany i ceniony ornitolog profesor Janusz Domaniewski. Notabene jeszcze do profesora Domaniewskiego pewnie wrócę, dlatego że jest on autorem pewnego opracowania, które kiedyś nazwę to tak uczenie, studiowałem i tam znalazłem pewne ciekawostki, którymi chętnie się z wami podzielę, ale tak jak mówię, to już pewnie w 2024 roku. No dobrze, kontynuujmy zatem rys historyczny polskiego obrączkarstwa, a dokładniej będziemy go kontynuować po krótkiej przerwie muzycznej.